pierwszy reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Miało być o Rosji i Chinach, ale będzie o Tajlandii i Bangkoku, bo pan z Bangkoku, z Uniwersytetu tamtejszego wrócił niedawno, przez 3 miesiące pan tam był i co?
No i zajmowałem się sprawami europejskimi, opowiadałem im o transformacji Europy Środkowo-Wschodniej.
I co im pan doktor opowiedział?
No, że to jest skomplikowane, mówiąc językiem facebookowym.
To jest skomplikowane, ale nam i słuchaczom Poranka Wnet w dwóch stolicach i nie tylko, proszę opowiedzieć, co tam w tej Tajlandii słychać?
No, Tajlandia jest krajem, który jest w pewnym sensie porównywalny z Polską przy całych ogromnych różnicach kulturowych i cywilizacyjnych, to jakby jest oczywiste, ale Tajlandia, podobnie jak Polska, jest pęknięta na dwa obozy. W przypadku Tajlandii na dwa plemiona. Tak? W przypadku Tajlandii mamy ten podział na żółte i czerwone koszule. Żółte koszule to są stare elity związane z Bangkokiem, związane z monarchią, z pałacem królewskim oraz za armią, to bardzo istotne, natomiast czerwone koszule to są tak zwane nowe pieniądze, tak? Bo o żółtych koszulach mówi się, że to stare pieniądze, a czerwone koszule to nowe pieniądze.
Ale kto daje nowe pieniądze, a kto dysponuje starymi?
Stare pieniądze dawała armia, a właściwie biznesmeni na armię, tak? Związani z Pałacem Królewskim, a nowe pieniądze to są biznesmeni związani częściej z policją i przede wszystkim spoza jakby układu armijnego i te czerwone, nowe pieniądze, tylko że czerwone to nam się kojarzy oczywiście inaczej, tak? W Tajlandii się tak nie kojarzy, więc odrzucam jakby to, tą asocjację tutaj. To czerwoni to przede wszystkim w Tajlandii biedniejsza północ, prowincja, no i przez ostatnie 20 lat się te elity ścierają, natomiast od 2014 roku armia wkroczyła, dokonała zamachu stanu, no i obecnie mamy juntę wojskową w Tajlandii od tego 2014 roku i wszelkie dyskusje są w zasadzie zakazane i nie ma dyskusji, tak, przynajmniej w przestrzeni publicznej, bo rządzi junta wojskowa, natomiast oczywiście te dyskusje są nieformalne, no i właśnie poparcie dla czerwonych rośnie, no bo mają ludzie trochę dość armii, natomiast jakby ktoś przyjechał do Tajlandii tak po prostu, jak myślę, że większość z nas przyjeżdża po prostu na wakacje, to mógłby nawet nie zauważyć, że tam rządzi junta wojskowa.
Czy geopolitycznie Tajlandia ma jakieś swoje ważne miejsce?
A tak, oczywiście, dlatego że jest jednym z ważniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej i jest bardzo istotna gospodarczo dla Chin i bardzo istotna w sensie bezpieczeństwa dla Amerykanów, także czyli, jak najbardziej.
Czyli tam widać bitwę amerykańsko-chińską?
No, tam raczej widać, że Chińczycy tą bitwę wygrywają.
Bo?
Ponieważ Tajlandia zrobiła zasadniczy zwrot w stronę Chin, ale to jest bardzo charakterystyczne dla Azjatów z Azji Południowo-Wschodniej, przynajmniej z tej części, czyli z tego regionu, a mianowicie oni w stosunkach międzynarodowych nazywa się to balansowanie, ale nowe modne słowo mówi hedging, po angielsku jeszcze nie zostało spolszczone. Polega to na tym, że równoważymy jednego przeciwnika drugim, ale tak, żeby nie urazić tego, którego równoważymy, czyli nie na ostro, tak, czyli łagodnie. Dnie i tak właśnie robią Tajowie. Z jednej strony Tajowie mają w ogóle taką, może nie należy w stereotypami tutaj operować, ale powszechny o Tajach stereotyp w tej części świata jest taki, że oni są jak bambus na wietrze, to znaczy, że się przechylają do silniejszego, że są tacy giętcy, tak? I nie są dumni, ich sąsiedzi, czyli moja ukochana Birma jest właśnie takim dumnym krajem, który się nie da i czasami jest przez to łamany, tak? Natomiast Tajowie właśnie, oni się potrafią ugiąć i w efekcie oni robią ogromne interesy z Chińczykami, a jednocześnie tych Amerykanów nie drażnią, robią z nimi manewry i tak dalej. Oczywiście Tajom pomogło to, że Trump został prezydentem, dlatego że Trump się już nie domaga takich rzeczy jak przywrócenia demokracji, czy tam niewięzienia dziennikarzy, no takich szczegółów się nie domaga już. Natomiast no, poprzednia administracja Obamy to się trochę denerwowała z powodu tego, co tam wyprawia junta wojskowa.
Ale czy tak można w prosty sposób podzielić? żółte koszule, bardziej prochińskie, czerwone koszule, bardziej proamerykańskie? Nie, to nie, nie ma znaczenia.
Nie. Natomiast rzeczywiście jakby czerwone koszule są minimalnie bardziej chińskie, natomiast ten aspekt polityki międzynarodowej nie ma aż takiego znaczenia, dlatego że to jest generalnie polityka wewnętrzna. Czerwone koszule są o tyle bardziej chińskie, że ich przywódca realny, czyli Taksin, który jest obecnie na wygnaniu, on największe pieniądze zrobił na handlu z Chinami, ale żółci też robili dobre pieniądze z Chinami, więc nie.
A w których miejscach Azji widać wyraźnie, że Amerykanie przegrywają, albo czy jest takie miejsce, gdzie wygrywają, poza Japonią, bo pewnie Japonia jest tym miejscem.
No tak, ale to Japonia jest oczywiście, że no, siłą rzeczy nie będzie prochińska, no chyba, że zostanie złamana, tak? Natomiast no, Amerykanie wyraźnie przegrywają teraz w Birmie. To jest wyraźne, ponieważ... No i tutaj mamy bardzo ciekawe, w przypadku Birmy mamy bardzo ciekawe połączenie zarówno interesów no, międzynarodowych, hegemonistycznych, jak i wartości, tak? Ponieważ w Birmie doszło do wygnania 700 tysięcy muzułmanów w sposób niezwykle brutalny, a dla armii birmańskiej typowy, co oczywiście powoduje pewną irytację, może nie tyle samych Amerykanów, no, bo tam Trumpowi to wszystko jedno, natomiast no jednak...
Tego pan nie wie, czy jest mu wszystko jedno, czy
no
nie.
Tego nie wiem, oczywiście, natomiast sądząc po jego działaniach, no to raczej jest mu wszystko jedno, tak? Bo to nie, amerykańskich biznesmenów nie wygnał, tak? Wygnał bezdomnych muzułmanów, także wygnali Birmańczycy, tak? Także nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie z tego powodu cierpiał, natomiast to jest ważne, to, że jest to ogromne lobby prawno-człowieczo-demokratyczne, które naciska na politykę amerykańską i Amerykanie naciskają z kolei na Birmę, no i Chińczycy się z tego powodu bardzo cieszą, bo Chińczycy przychodzą do Birmańczyków i mówią, a co wy robicie z własnymi muzułmanami, to już jest wasza sprawa, nie możecie ich wygnać, nawet wszystkich potopić, wszystko jedno, tak? Więc w tym sensie Birma, która jakiś czas temu zrobiła proamerykański zwrot, teraz się to cofa w stronę Chin. Innym krajem, o który pan pyta, w którym raczej widać przewagę chińską, aczkolwiek nie do końca, bo to nigdy nie jest tak, że jest tak całkowicie, tak? Ponieważ nie jest tak, że polityka tych krajów jest prowadzona tylko przez jednego aktora. Więc innym krajem przy tym założeniu są Filipiny. Filipiny za prezydenta Duterte to kolejny bandyta, nawiasem mówiąc, który zabija tysiące ludzi na ulicach, bezdomnych też, ale przede wszystkim bezbronnych, którzy w swojej walce z narkotykami. Tak? I prezydent Duterte oczywiście jest mocno krytykowany w świecie zachodnim, no bo jest zbrodniarzem, tak? Natomiast Chińczycy go oczywiście nie krytykują, więc Duterte robi zwrot w stronę Chin, ale jest jednocześnie równoważony przez armię, która ma bardzo silne związki z Amerykanami. Także ten zwrot Filipin w stronę Chin nigdy nie będzie pełny. Ale jeżeli spojrzymy na region, to takie państwa nawet bardzo ostro antychińskie, jak Wietnam, łagodnieją. Tak, także w regionie Azji Południowo-Wschodniej mamy dominację Chin i to jest wyraźne i tutaj akurat polityka Trumpa, który się jednak trochę wycofał z regionu, teraz wraca, ale anulowanie TPP, czyli porozumienia transpacyficznego, było jednak dla krajów regionu dużym znakiem tego, że Ameryka ich zostawia, więc pod tym względem jednak Chińczycy są tutaj dominujący.
No ale to już było taki globalny wydźwięk w ogóle filozofii politycznej Donalda Trumpa, wycofanie się z układów tych globalnych i międzynarodowych. Jedni chwalą, drudzy ganią go za to, ale nas najbardziej interesuje relacja chińsko-rosyjska, tak? Bo to jest klucz do też bezpieczeństwa Polski.
No, małżeństwo z rozsądku, które jest bardzo stabilne i trwałe. Tak?
Rosyjsko-chińskie?
Tak, oczywiście.
Oparte o posag, czyli chińskie pieniądze i rosyjską ropę i gaz.
No tak, tylko że w zasadzie to chyba jednak w sensie gospodarczym Chińczycy na tym lepiej wychodzą, także dobrze kupili tą narzeczoną, tak. To jest związek, który jest bardzo ciekawym przykładem relacji dwóch mocarstw, dlatego że między nimi nie ma większej sympatii, nie ma jakiejś bliskości kulturowej, no bo trudno o nią, tak? Tutaj mamy z jednej strony Rosję, kraj jakby nie spojrzeć europejski, specyficzny, tak? Europejski, ale jednak europejski, z drugiej strony Chiny i no i niekompatybilność też tych dwóch społeczeństw, ich elit. Jest taka świetna anegdota, że rosyjscy czy czynownicy to cierpią z powodu tego, że Putin się tutaj druży z Xi Jinpingem, dlatego że no wcześniej sobie mogli jeździć do Mediolanu, do Paryża na zakupy, a teraz to co, do Szanghaju jeżdżą. No Szanghaj też jest fajny oczywiście dla nich, no ale to nie jest Wenecja, nie? To nie jest Mediolan. Także z jednej strony mamy tutaj brak jakiegoś czegoś wspólnego, tak? Jakiejś ideowej więzi, a z drugiej strony mamy interesy, które mi bardzo dobrze trzymają, oraz, i to jest trzeci bardzo istotny element, a mianowicie taki, że Chińczycy zrobili zwrot w stronę elit rosyjskich i po prostu elitę rosyjską kupili. A właściwie kupili i przekonali o tym, że im nie zagrażają. Dlatego, że z punktu widzenia, bo to jest znowu, jak patrzymy na relacje między państwami, no to nie tyle musimy patrzeć na relacje państwowe, bo to jest taki najprostszy poziom, tylko bardziej musimy patrzeć na to, kto tą politykę realizuje. No i w przypadku Rosji, no to mamy ewidentnie reżim putinowski, dla którego, jak we wszystkich tego typu krajach, najważniejszym celem, nie tyle jest zbudowanie mocarstwa, bo to jest cel numer dwa, ale najważniejszym celem jest przetrwanie, tak żeby ten reżim był u władzy, więc to jest najistotniejsze. No i kilka lat temu reżim rosyjski doszedł do wniosku, że Stany, czy szerzej Zachód, chce ich obalić w ten czy inny sposób, podminować. Natomiast Chińczycy wręcz odwrotnie. Dla Chińczyków to jest reżim, który powinien być i trwać. I Chińczycy przyszli do nich i im powiedzieli, słuchajcie, my was będziemy wspierać, będziemy was wam pomagać i jeszcze wam załatwimy kilka fuch. No i tak się dzieje. Różni przyboczni Putina naprawdę zyskują bardzo dobrze na układach z Chińczykami i z tego punktu widzenia to jest bardzo istotne, ponieważ z punktu widzenia reżimu rosyjskiego, reżimu Putina, to się bardzo opłaca, ponieważ Chiny nie tylko nie podminowują reżimu, ale go wręcz wspierają i jednocześnie Rosja ma spokój na tej tylnej flance, więc może się skupiać na innych rzeczach. Także to jest trwały układ, który pasuje obu stronom. Oczywiście jego ceną jest to, że te wszystkie porozumienia gospodarcze, surowcowe, czy o ropę, która już płynie, czy o gaz, który popłynie, są w dużej mierze korzystne dla Chin. Chińczycy dostają najnowocześniejszą rosyjską broń, a jeszcze kilka lat temu tak nie było. Jeszcze kilka lat temu Rosja miała tak, że sprzedawała najnowocześniejszą broń Indiom i Wietnamowi, ale nie Chinom. To się zmieniło. Znowu sprzedaje ją Chinom. Także to się opłaca jak najbardziej Chińczykom.
A czy ceną nie jest kolonizacja Syberii?
Nie, absolutnie. Nie,
to jest nieprawda.
To jest nieprawda, to jest bzdura, która funkcjonuje u nas od 20 lat. To jest bzdura, którą zresztą sami Rosjanie stworzyli. Także to jest zupełna bzdura. Tak, właśnie Chińczycy blokują tą migrację tam, żeby nie drażnić Rosjan. Znaczy w sensie Pekin, w sensie państwowe władze.
Czyli te związki gospodarcze, to małżeństwo też jest małżeństwem militarnym. Przekłada się to na wspólne manewry, wspólne uzbrojenie i wspólne przygotowanie ewentualnie do czegoś,
nie,
co może
tak
nastąpić.
Nie.
To za daleko.
Znajmy granice. Właśnie oni chcą tak to przedstawiać, tak? A przynajmniej część te jastrzębie w obu państwach, natomiast generalnie nie jest tak, że mamy do czynienia z sojuszem i to podkreślają. Tak? To Chińczycy w latach 90., jak się zaczynało to zbliżenie rosyjsko-chińskie, to powiedzieli właśnie, że nie dla sojuszu. Tak? I trzymają się tego. I to jest niezwykle wyraźne, że manewry tak, sprzedaż broni tak, ale jakieś wspólne działania to nie, jeszcze nie.
To ze strony Chin jest to nie.
Ze strony Rosji też, dlatego że to by jednak bardzo zmniejszyło pole manewru w razie czego. Rosja zresztą nie lubi być przez cokolwiek ograniczana. Także nie. Sojuszu jeszcze nie ma. To jest raczej PR-owski sojusz.
No dobrze, ale w tej geopolitycznej grze w takim razie argumenty Trumpa są jakie?
Przeciwko
Chinom i Rosji.
No przede wszystkim Trump chce zatrzymać proces, który jest charakterystyczny od ostatnich przynajmniej dwóch dekad, a mianowicie taki, w którym globalizacja, którą stworzyli Amerykanie, im się wymknęła z rąk i najwięcej na niej zyskują Chińczycy. Więc to jest jakby podstawowa racjonalność stojąca za Trumpem, że no, myśmy stworzyli ten biznes, a to nam ktoś go przejął. No jakże tak może być? Więc Trump robi wszystko, żeby przywrócić dominację amerykańską. No i jego działania są przede wszystkim skierowane przeciwko Chinom. Tak, to Rosja ma tutaj drugorzędne znaczenie przy całej tej otoczce medialnej, tak, przy wszystkich Helsinkach, nie Helsinkach, spotkaniach z Putinem, no to oczywiście ma to drugorzędne znaczenie. Najważniejszym kierunkiem są oczywiście Chiny, tak, to jest bez wątpienia, to bardzo charakterystyczne jest. Chińczycy przyjmowali Trumpa naprawdę z ogromnymi honorami po cesarsku, jako pierwszy polityk został przyjęty w zakazanym mieście, nowoczesny polityk oczywiście, i co? No i I tak czy siak ich atakuje teraz. Także to jest biznesmen, który mu przekalkulował i wyszło mu, że mu się nie opłaca.
Jeszcze dwa pytania i proszę o krótkie odpowiedzi. Po pierwsze, premier Morawiecki powiedział w Niemczech ostatnio podczas konferencji, Chiny rzucają wyzwanie światu demokratycznemu. Stwierdzenie antychińskie, czyli proamerykańskie. Tak mówiąc po prostu, myśli pan, że będzie miało to znaczenie dla tych jedwabnych szlaków, dla tych wszystkich rzeczy, które czy w ogóle nie ma znaczenia? Uśmiecha się pan. Dobrze, to jest taki azjatycki uśmiech. Uśmiech człowieka wiedzy, który ma przewagę nad człowiekiem niewiedzy.
Ależ jak to przecież...
Odnotowujemy ten uśmiech, zapisujemy do naszej białej księgi uśmiechów. To ostatnie pytanie. Trzy cyfry są. 9, 5, 2. I z czym się panu te trzy cyfry kojarzą? No i teraz ja się uśmiecham. Mam nad panem przewagę. Proszę bardzo. 9, 5, 2.
Nie mam pojęcia. Nie będę udawał.
UKF. Częstotliwość radia wnet w Krakowie. Cieszy się pan, że jesteśmy w Krakowie?
Ależ niezwykle. I jestem zaszczycony tym, że byłem po biskupie Jędraszewskim.
Doktor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, wprowadzał nas w geopolitykę. Nie pierwsze i nie ostatnie nasze spotkanie w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Radio Poranku. A przy mikrofonie w naszym studio na trzecim piętrze coś do pisania dla pana profesora, jakąś karteczkę. Długopis pan ma, profesor Józef Brynkus, poseł, ruch Kukiz 15 w naszym studiu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Było o Chinach, było o Ameryce, było o Tajlandii, to o Wadowicach jeszcze nie było. Co w Wadowicach słychać?
Pan często tam bywał, albo przynajmniej pana redakcja była. Parę razy pan tam zamieszał.
Raz niechcący
dwa razy, dwa
cztery
razy.
Lata temu, a drugi raz?
No drugi raz całkiem niedawno, raczej pozytywnie. Może niekoniecznie pan był sam, chociaż nie, to też było Wadowice, przecież pana akurat nie było chyba wtedy na cmentarzu, spotkaliśmy się przy parafii świętego Piotra, więc...
Wtedy mnie nie było, rzeczywiście cztery...
Ale ponad... audycja odbiła się pewnym echem, ze względów nie tylko na wasz zasięg, ale też ze względu na to, że było zainteresowanie portali społecznościowych. Więc...
A teraz Wadowice po wyborach samorządowych. Co tam się wydarzyło? Kto tam wygrał? Kto tam przegrał.
Nie przegrał kandydat Kukiz 15, który uzyskał całkiem dobry wynik, natomiast przegrał ewidentnie człowiek, można powiedzieć, taki no lewactwa, nawet nie lewicy, tylko lewactwa. Z punktu widzenia światopoglądowego oczywiście, bo z punktu widzenia gospodarczego akurat lewactwo jest bardzo takie, byśmy powiedzieli, liberalne.
Czyli Wadowice, teraz używamy takich cudzysłów, zostały odbite przez prawą stronę.
Wszyscy tak twierdzą. Wszyscy tak twierdzą. Wierzę w to, że światopoglądowego na pewno tak dobrze się stało. Dobrze się stało. Zobaczymy, jak z punktu widzenia ekonomicznego, bo Wadowice potrzebują naprawdę dobrego gospodarza i wyzwania przed nowym burmistrzem. Życzę mu wszystkiego dobrego, ze względu nie tylko na niego samego, ale przede wszystkim ze względu na wadowiczan, żeby odniósł sukcesy, ponieważ do zrobienia jest mnóstwo rzeczy zaniedbanych przez poprzednika, przede wszystkim w związku z jego kreowaniem takim polityki gospodarczej w kierunku uczynienia z Wadowic sypialni w stosunku do okolicznych miejscowości, blokady różnego rodzaju inwestycji. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione.
Dobrze, a teraz z Wadowic przenieśmy się na uniwersytety. Reforma szkolnictwa wyższego weszła w życie i co?
Znaczy weszły rozwiązania, które zostały zaproponowane przez ministra, wicepremiera Gowina. Z tym jest potężny problem, choćby na naszym uniwersytecie. Mamy jutro spotkanie w sprawie przyszłości naszej uczelni.
Nasz uniwersytet to?
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ale takie debaty, z tego co wiem, odbywają się także w innych uczelniach krakowskich. Problem jest nie tylko związany z kwestią organizacji, z kwestią struktury uczelni, ale też problem jest związany z usytuowaniem tych jednostek badawczych, które w tej chwili funkcjonują w ramach uniwersytetów, a więc wydziały, czy zastąpić to instytutami, ewentualnie katedrami opartymi na dyscyplinach badawczych.
Nie, to jest,
to jest poważna sprawa. Jeszcze jest rzecz, która pewnie wypłynie niedługo, mianowicie to, że wcześniej czy później wszystkie uczelnie staną przed koniecznością wyboru nowych władz. I tutaj zacznie się procedura wyłaniania kandydatów do rad uczelni. Uczelni tutaj, ze względu na przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, decydującą rolę w tym zakresie będzie posiadał Senat. To jest sprawa niezwykle ważna. Naprawdę dobór właściwych kandydatów do Rady Uczelni, żeby to nie byli tak zwani kolesie, ale osoby, które rzeczywiście mają na uwadze dobro jednostki.
Ale ten dobór zależy od
Senatu. Od Senatu, to prawda.
Jeżeli zdrowy Senat, to nie będą
tak,
kolesie.
Tak, oczywiście. Pan zakłada, ja też zakładam, że tak się stanie, że będziemy po prostu tu świadkami akurat takiej prawidłowej procedury.
Ja mogę zakładać, ale pan profesor wie, czy te założenia są prawdziwe, czy one są nieprawdziwe.
Różnie będzie, muszę panu powiedzieć, że będzie różnie. Rady uczelni w ogóle są po prostu w moim przekonaniu, co wyrażałem także podczas posiedzeń Sejmu, kiedy debatowaliśmy nad ustawą, zbędnym obciążeniem w moim przekonaniu, bo jedyny ich atrybut to będzie polegał na tym, że będą wskazywać dwóch kandydatów do stanowiska rektora, a poza tym w ogóle tak naprawdę nie będą mieli praktycznie żadnego głosu. Opiniowanie to jest nic szczególnego. Dzisiaj też powoływane są w uczelniach zespoły, które zajmują się określaniem strategii rozwoju, które opiniują tą strategię opracowywaną przez choćby zespoły rektorskie, a teraz będą pieniądze za tym szły. Te osoby wchodzące w skład uczelni będą otrzymywać potężne pieniądze, równe pensji profesora, więc to są duże pieniądze.
Czyli struktura zarządzania uczelnią jest jaka? Senat, do którego wchodzą...
To jest dość skomplikowana struktura. Muszę panu powiedzieć, te powiązania, które tutaj zostały stworzone przez tą nową ustawę Gowina, to są takie powiązania, można powiedzieć, że na zasadzie pewnych szachisty, po prostu szachują się. W tej chwili mamy dość jednoznaczne kompetencje, choćby na przykład kompetencje rektora. W nowej ustawie rektor otrzymuje niezwykłe uprawnienia. Powiedzmy sobie szczerze, jest osobą w praktyce, można powiedzieć, nawet właścicielem uczelni. Decyduje o wszystkim według nowej ustawy. Stąd też wybór przez Radę Uczelni kandydatów na rektora, to jest naprawdę i wielka odpowiedzialność, ale też powiedzmy wielki obowiązek.
Czyli Senat wybiera Radę, Rada daje dwóch kandydatów,
tak,
i Senat...
Niekoniecznie Senat,
akceptuje?
Bo to jest według ustawy istnieją dwie procedury. Albo to będzie kolegium elektorów, albo też Senat będzie wybierał.
No dobrze,
w większości przypadków będzie kolegium
elektorów. Ale to jest tak, że mamy do czynienia z przemeblowaniem tego, co się dzieje na uniwersytetach. Czy mamy do czynienia z istotną zmianą, która da pozytywny efekt i to życie na uczelni?
W mojej opinii mamy do czynienia raczej z przemeblowaniem, jeżeli chodzi o konkretne uczelnie. Natomiast jest istotna zmiana z punktu widzenia funkcjonowania w ogóle szkolnictwa wyższego. Według mnie i osób, z którymi rozmawiałem, to ustawa Gowina doprowadzi do upadku uczelni średnich, uczelni mniejszych ośrodkach akademickich z różnych względów. No choćby na przykład kwestia powołania uczelni badawczych. Gdyby była taka zasada, iż uczelnią badawczą staje się uniwersytet taki, który spełnia określone kryteria, to jest super rozwiązanie. Natomiast problem polega na tym, że została ograniczona liczba uczelni badawczych do 10. To oznacza, że po prostu po okresie parametryzacji z tej dziesiątki wypada uczelnia, a w miejsce jej wchodzi inna uczelnia, która może tak naprawdę na tym poziomie badawczo-dydaktycznym być o wiele gorsza niż ta uczelnia badawcza.
Ale 10 uczelni w Polsce całej to Polsce, są badawcze. I Politechnika, i AGH, i ten to już więcej jest uczelni.
No tak, proszę pana. No to problem, chodzi o to, że po prostu te uczelnie traktowane jako uczelnie badawcze będą otrzymywały dodatkowy strumień finansowy i będą odjeżdżać. Będą odjeżdżać.
No dobrze, ale to, co drąży naukę i nie tylko naukę, bo tak samo policjantów i lekarzy, to jest biurokracja. Biurokracja. Jest coś takiego biurokracja?
Tak, oczywiście. Oczywiście. Niewiele się tu zmienia, proszę pana.
I tutaj się nie zmienia, oczywiście, bo to jest największe.
Problem polega na tym, że choćby na przykład kwestia oceny dorobku naukowego pracowników, co ma wpływ na ocenę też uczelni, parametryzację uczelni. Jest sytuacja taka, że w dalszym ciągu wbrew deklaracjom ministra Gowina, ta ocena będzie związana z publikacjami w określonych czasopismach. I niby dobrze, że w ocenie będzie się brało pod uwagę tylko publikacje wiodących czasopisma, ale to doprowadzi do tego, iż takie czasopisma o mniejszym rankingu, mniejszej wartości, w mniejszym standardzie stracą rację bytu. Stąd też ograniczy się rynek związany z publikacjami. To jest bardzo niedobre ze względu na to, że przecież nie ma takiej możliwości, przecież musimy sobie uświadomić, że kiedyś, jeżeli chodzi o czasopisma chociażby naukowe, wystarczyło kilkanaście czy kilkadziesiąt tych czasopism. Dziś to nie wystarczy. Aktywność naukowa społeczeństwa polskiego jest o wiele wyższa i jest sprawą ewidentną, że te osoby nie będą mogły na przykład publikować w tych czasopismach wiodących. Problem polega też na tym, co jest bardzo istotne z punktu widzenia humanistyki, że wyżej są punktowane publikacje w językach obcych, natomiast niżej są oceniane publikacje w języku polskim. A przecież są pewne dyscypliny naukowe, gdzie istotą rozwoju są publikacje w języku polskim, choćby na przykład językoznawstwo.
To jest prawda. To co? Będziemy obserwować.
No wierzę w to, że będziemy obserwować.
Życie w Wadowicach.
Ja czekam na jedną rzecz, którą zrobi minister Gowin niebawem. Mianowicie zaproponuję poprawkę w ustawie o szkolnictwie wyższym dotyczącą rezygnacji z tego, by na uczelnie zatrudniać dożywotnio, bez jakiejkolwiek parametryzacji oceny sędziów. To jest rzecz, którą wprowadził Senat i to po prostu pokazuje też instrumentalne potraktowanie tej ustawy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Józef Brynkus, poseł ruchu Kukiz 15, był gościem Poranka. Wszystkiego dobrego. 95,2 w Krakowie. Jak pan będzie w Warszawie, to 87,8 to jest częstotliwość Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic. Mam nadzieję, że uda się nastawić Radio Wnet w samochodzie.
Mam też taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
To pan nie może mieć nadziei, tylko pewność, bo nastawię, może pan powiedzieć.
To, że ja będę próbował nastawić, to jest inna kwestia. Natomiast czy się uda, rzeczywiście będzie taki zasięg, no to wtedy już zależy tylko od nadajnika, nie?
Tak, to się uda. Jeżeli chęci pana profesora będą, to są. To się uda.
Bardzo
serdecznie dziękuję.
Miłego.
Wszystkiego dobrego. Patrzymy na zegar. Jest godzina 7:56. Musimy przygotować się do rozmowy. Proszę się nie denerwować. Proszę usiąść spokojnie. Małgorzata Kokot, dzieło pomocy Świętego Ojca Pio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Które jest czym? To dzieło pomocy.
Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio jest miejscem w Krakowie, organizacją, w której pomagamy osobom bezdomnym. W samym centrum Krakowa, w dwóch centrach, jedno znajduje się przy ulicy Smoleńsk, drugie przy ulicy Loretańskiej, czyli to jest naprawdę takie ścisłe centrum Krakowa. Tutaj mogą przyjść osoby, które doświadczają problemu bezdomności.
I my korzystamy troszkę z tej pomocy. Za co dziękujemy i ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi po godzinie 8, bo teraz patrzę na zegar, wiem do czego się przygotujemy i zaproponuję słuchaczom Poranka Wnet, nie wiem czy pani zna taki zespół, U2 się nazywa.
Oczywiście.
I ten zespół nagrał nową płytę i może z tej nowej płyty posłuchamy. posłuchamy coś specjalnie dla pani, ale też nie tylko dla pani.
Bardzo dziękuję.